środowisko literackie w Szczecinie nie istnieje. Skutki tego nieistnienia brane są z reguły za przyczyny. Z taką tezą wystąpił Bogdan Twardochleb w pierwszym dniu sesji literackiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, w szkicu któremu nadał formę pamfletu. Oto początkowy fragment jego wystąpienia.
Wszystkich piszących i wydających książki, którzy mieszkają na terenie Pomorza Zachodniego, podzielić można na kilka grup. Są to zawodowcy, czyli literaci zrzeszeni w tutejszym oddziale ZLP, jest ich 22, amatorzy, to znaczy tacy, którzy mając spełniony formalny wymóg przynależności do Związku Literatów, dwie wydane książki, członkami Związku nie są. Jest kilka takich osób. Po trzecie, emigracja wewnętrzna, to jest ci pisarze, którzy będąc członkami ZLP nie znajdują się na liście oddziału szczecińskiego, choć mają znaczny dorobek i bogatą przeszłość twórczą, a w wypadku Stanisława Telegi najbogatszą, bo aż 50-letnią. No i wstępujący, czyli tak zwana pisarska młodzież zrzeszona w kilku klubach, ci mnie tu interesować nie będą. Jeśli chodzi o grupę pierwszą, to znaczy miejscowych zawodowców, jest ona tylko z pozoru, dzięki legitymacji, grupą czy kręgiem. O owej pozorności w tym wypadku nie decyduje tak bardzo statutowa zasada światopoglądowego pluralizmu związku, lecz sprawy literackiego dorobku. Jest on tak zróżnicowany, że dziw bierze, iż jest jedna, a nie przynajmniej dwie listy członków tutejszego oddziału. Znajdują się na niej bowiem literaci, którzy wstąpiwszy w poczet ZLP kilkanaście lat temu, dziś są już twórczo martwi. Od dawna bowiem nie mają samodzielnych publikacji, niezwykle rzadko ich utwory, wcale nie z przyczyn cenzuralnych, pojawiają się na łamach prasy, nie wzbudzając żadnego zainteresowania. Ich książki, wydane przynajmniej dla mnie w zamierzchłych czasach, też nie miały szerokiego rezonansu, a recenzje, jeśli się pojawiały, były wynikiem redakcyjnych obowiązków i skutkiem presji lokalnego patriotyzmu, nie wynikały zaś z inspirujących treści. Legitymacja Związku Literatów, poważnie jednak tych literatów, do występowania wobec publiczności w roli pisarzy, choć ich nazwiska wzbudzają szczere zdziwienie i zażenowanie. Próżno by ich szukać nawet w katalogach wielu bibliotek. Sytuacja to tym dziwniejsza, że poza związkiem pozostają ludzie pisarsko aktywni, których książki z powodzeniem mogą konkurować z drukami wielu, jeśli można tego liczebnika użyć, członków oddziału ZLP. Dochodzi w związku z powyższym do sytuacji zabawnych, bardziej jednak groteskowych niż humorystycznych. Skutki ich nie są natomiast wcale zabawne. Otóż zdarza się w Szczecinie, że przy okazji różnych jubileuszy, tu zresztą innych inicjatyw poza jubileuszowymi chyba już nie ma, występują obok siebie na równych prawach pisarze dużego i miernego formatu, wybitni obok, to nie będzie wcale zbyt duże słowo, grafomanów. Skutkiem tej swoistej demokracji jest deprecjacja znaczenia słowa pisarz przy nobilitacji słowa literat, deprecjacja tym samym utworów znaczących i inspirujących na rzecz dowartościowywania dziwacznych tworów. Jeśli w sprawozdaniu prasowym pojawia się nazwisko znaczące obok pustego, to zyskuje na tym w odbiorze społecznym tylko nazwisko puste, traci znaczące. Zmienia się tym samym konotacja słowa pisarz. Jego znaczenie zostaje rozszerzone i tym samym rozmydlone. Przestaje ono w końcu znaczyć. Prowadzi to tylko do zafałszowań, zatraty kryteriów, na czym zyskuje biurokracja, sprawozdawczość, organizacja, traci natomiast po prostu myślenie. Rozprzestrzenia się proces niwelacyjny. ZLP nie jest dla pisarza pierwszą i podstawową instytucją, która reguluje jego istnienie. Taką instytucją powinien być bowiem przede wszystkim sam pisarz dla siebie. Ma on przecież gwarantowane przez prawa autorskie możliwości występowania wobec innych instytucji jako instytucja właśnie. Działalność związku powinna się więc zasadzać przede wszystkim na kontrolowaniu respektowania tego prawa, a nie na organizowaniu wspólnych wystąpień czy manifestacji. Środowiska nie jest zdolny stworzyć oddział. Musi on być bowiem bierny pod względem programotwórczym. Jest organizacją zrzeszającą samodzielne, o różnym obliczu ideowym instytucje. Środowisko więc powinni tworzyć poszczególni pisarze. Jeśli by to byli wybitni twórcy, mogący w pełni realizować swoje prawo bycia instytucją, to takie mini środowiska tworzyłyby się samorzutnie wokół nich czy wokół ich twórczości. Zresztą takie sytuacje się zdarzają, takie wypadki były. Takie mini środowiska wokół twórczości pisarzy się tworzyły w Szczecinie i istnieją nadal. Należy, sądzę, rozdziać literatów, zwłaszcza ochronnego, jaki zapewnia im statut, a przede wszystkim mit Związku Literatów, i spowodować, by w taki płaszcz odziewali się sami. Pisarze bowiem muszą budować swój autorytet tylko dzięki sobie. Autorytet budowany przede wszystkim na fundamentach ZLP, co nie jest w Szczecinie odosobnionym wypadkiem, działa tylko przeciw związkowi i powoduje niemożność zaistnienia pisarskiego środowiska. Zaistnieć i tworzyć środowisko mogą ci pisarze, którym da się możliwość bycia instytucją. Nie stanie się nią nigdy literat nie mający dorobku, jeśli nie chroni go organizacja.
W spotkaniach, które odbywały się na Tarczyńskiego przez 6 wieczorów, brała udział pani Helena Raszka. Poprosiłam ją o komentarz.
Tezy tego referatu bardzo prawdopodobnie pokrywały się z moimi odczuciami. Zgadzam się z panem Twardochlebem, że być literatem to niekoniecznie znaczy być pisarzem. I być członkiem Związku Literatów Polskich też niekoniecznie znaczy być pisarzem. A właściwie to, prawdę mówiąc, pisarz, on może mieć poczucie, że jest pisarzem, ale pewności właściwie, czy może mieć pewność. Teza pana Twardochleba właśnie, że środowiska literackiego nie tworzy oddział Związku Literatów, tylko tworzą, no pan Twardochleb założył, że tworzą jakieś autorytety pisarskie, dookoła których grupują się inni piszący, czy młodzi pisarze. I z tego powstaje ośrodek, który jest środowiskiem, w którym dzieje się coś autentycznego. No to jest słuszne. Słuszne założenie. W takim środowiskiem niewątpliwie było środowisko młodych po 1956 roku. Było to koło młodych, Metafora i inni. Ci inni byli razem z nią często, czasem przeciw. Silne dosyć emocje towarzyszyły temu, ale te emocje nie wyładowywały się w takich poza literackich agresjach. One wyładowywały się w dyskusjach o literaturze, o jej sensie, o sposobach jej realizowania. W każdym razie one się rozgrywały na polu literatury. Dlatego było to środowisko literackie, młode środowisko literackie było wtedy w Szczecinie. Z czym to się wiązało? Z okresem historycznym? Czy z przypadkowym nagromadzeniem się rówieśników, czy prawie rówieśników, piszących właśnie wtedy, w tych latach, w takiej ilości, czy z przychylności starszych niektórych kolegów, takich jak pani Nina Rydzewska, czy właśnie chociażby prawda, radio. No szereg się na to przyczyn złożyło. To ja tak dopowiadam do tego referatu, ponieważ pan Twardochleb jest za młody, żeby to znać, ale zresztą na tym polegała cała ta impreza, sens zaproszenia pisarzy, zresztą koledzy nie skorzystali z tego zaproszenia, ja chodziłam w miarę sił. To na tym polegał sens właśnie, żeby skonfrontować te teoretyczne, oparte na badaniu naukowym. Właśnie zderzenie tych wniosków z doświadczeniem, prawda? Tych, którzy to przeżyli. Wiedza czerpana z publikacji czy z jakichś dokumentów nie odzwierciedla tego, jak wtedy to wyglądało naprawdę. Znajomość wewnętrzna, jakichś zakulisowych historii, które leżały powiedzmy u początków powstania jakiegoś pisma, czy zaistnienia jakiegoś zdarzenia literackiego w sensie takim środowiskowym. Ta wiedza jest właściwie w świadomości ludzi uczestniczących, działających wtedy. Pewne rzeczy są nie do odkrycia dla badaczy. Ja bym proponowała, żeby to w lokalu Związku Literatów w Szczecinie odbyło się właśnie taka dyskusja nad tym referatem, dlatego że on był bardzo prowokacyjny. Był bardzo prowokacyjny i taki, który na pewno by zbulwersował wielu kolegów. Myślę, może nie, może się mylę.
Korzystając z obecności w naszym studiu przedstawicieli nowego zarządu szczecińskiego ZLP, zapytałam o przyczyny nieobecności środowiska literackiego na sesji panów Ireneusza Gwidona-Kamińskiego i Eugeniusza Daszkowskiego.
Przypuszczam, że w czasie uroczystości jubileuszowych będą te referaty odczytane. Niestety referenci nie zdążyli wówczas, a w tym drugim terminie ja nie mogłem, byłem nieobecny niestety. Ale uważam tę inicjatywę Wyższej Szkoły Pedagogicznej za szczególnie cenną. Wszelkie próby oceny naszej twórczości są przydatne, nawet jak to są próby bardzo kontrowersyjne.
Dla mnie było w ogóle zdziwieniem, że taka sesja miała miejsce. Dowiedziałem się o tej sesji z gazety, w tym dniu, kiedy się ona rozpoczęła. I gdybym wiedział o tym, że taka sesja w ogóle wziąłbym w niej udział, że polega na tym, że dziwię się, że organizatorzy nawet nie pomyśleli o zaproszeniu imiennym tych 20 kilku literatów. Ja nawet nie wiedziałem, czy tam mogę gdzieś pójść na taką sesję i usiąść, bo nie wiedziałem, czy to jest sesja otwarta, czy to jest sesja zamknięta, czy to jest sesja robocza. I taką mam uwagę.
Czy to są wykłady tylko dla studentów?
I taką mam, powiedzmy, uwagę pod adresem organizatorów, że nie wykorzystali nas, kiedy byliśmy na miejscu. Ja bym z przyjemnością spotkał się z młodymi ludźmi i przyjąłbym, powiedzmy sobie, i krytyczne uwagi, porozmawiałbym na temat książki morskiej i tak dalej. Z przyjemnością bym to zrobił. Czekam na takie zaproszenie.
Cóż, widocznie kanały informacyjne nie działają dość sprawnie, ale warto podkreślić, że owa sesja Wyższej Szkoły Pedagogicznej nie była jubileuszowym hołdem dla twórców. Przypomnijmy wypowiedź pana docenta Erasma Kuźmy.
Jak państwo wiedzą, tematem sesji jest życie literackie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1980. Temat ten jest w planach badawczych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie i oczywiście z natury rzeczy przypada on polonistyce szczecińskiej. Traktujemy ten temat jednak nie jako obowiązek spłacany środowisku. Uważam bowiem, że problem życia literackiego jest pełnowartościowym tematem naukowym. Wydaje mi się zresztą, że w środowisku szczecińskim, jak może w wielu innych jeszcze środowiskach żyjących na peryferiach polskich centrów kulturalnych, zbadanie funkcjonowania życia literackiego nastręcza szczególne dogodności, bo w takim zamkniętym, czy prawie zamkniętym układzie rozszyfrowanie pewnych mechanizmów jest czystsze, klarowniejsze, może także łatwiejsze. I ten walor przyświecał nam, gdyśmy podjęli pracę nad życiem literackim na Pomorzu Zachodnim. Może więc trzeba tu od razu powiedzieć, badanie życia literackiego to nie jest badanie od strony twórcy, nawet nie od strony tekstu, ale od strony odbioru. Naszym zadaniem jest badanie funkcjonowania tekstu literackiego jakiegokolwiek pochodzenia by on był i form, w jakich on funkcjonuje, a więc literackich, teatralnych, radiowych, telewizyjnych. To jest główne zagadnienie. Tym tematom poświęcona jest nasza sesja. Proszę traktować ją jako początek pracy sprawozdawczej. Temat ten oczywiście nie został ukończony i będzie kontynuowany. Będziemy uzupełniać luki, poprawiać.
Wyniki badań przedstawili na sesji także pracownicy naukowi spoza Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W grudniu ubiegłego roku w serii PANU ukazała się praca doktorska pani Elżbiety Nowakowskiej z Instytutu Nauk Filozoficzno-Społecznych pod tytułem Geneza i kształtowanie się regionalizmu na Pomorzu Zachodnim w latach 45-70. Na sesji dr Nowakowska mówiła o roli literatury i publicystyki w kształtowaniu wizji Pomorza Szczecińskiego w świadomości jego mieszkańców. Problem regionalizmu i związanego z nim prowincjonalizmu jest stale obecny w refleksjach o szczecińskiej kulturze. Elżbieta Nowakowska rozważa te sprawy z punktu widzenia historyka kultury. Do jej ustaleń powrócimy w osobnej audycji. A dziś tylko fragment o tym, jaki obraz pioniera proponowała literatura lat 45-48.
Wydaje się, że na uwagę zasługuje wstęp do książki Helsztyńskiego, właśnie, który jest może nie tyle wstępem, a apelem do ludzi, do Polaków, wzywających ich do osiedlenia się na Pomorzu Szczecińskim. Autor w tym wstępie pisze: szumi Bałtyk, morze Słowian, słychać głosy milionów ludzi, którzy ciągną szeregami, aby osiąść na ławicach. Jednocześnie w tym samym wstępie autor tworzy jakby pewien model, wzór pioniera, że tutaj jest miejsce dla tych, który charakteryzuje heroizm. Heroizm wypełnia ich serce, jak autor pisze. I tutaj odczujesz, co znaczy być człowiekiem, mężczyzną, Polakiem. W tym okresie ukształtowała się właściwie postać wzoru osobowego, kulturowego, człowieka, osadnika, pioniera, a później po prostu szczecinianina. Taki charakterystyczny obraz maluje nam w swoim wierszu Zofia Walicka zatytułowanym Osadnik. Osadnik to przede wszystkim chłop, rolnik, który przybył tutaj, aby ożywić piastowską ziemię, którego ręce są twarde, mocne, szorstkie, spękane. Jego sylwetka jest mocarna, chmur dosięga jego czoło. Jest to postać przypominająca legendarnego Piasta, który bierze polską ziemię w swoje posiadanie, świętym znacząc krzyże. Pionier chłop obejmuje tu we władanie również i wodę, która staje się tak samo jego własnością jak ziemia. Staje się on po pewnym czasie stoczniowcem, kapitanem, rybakiem. Dokonuje się ewolucja od chłopa rolnika po chłopa marynarza. Jest to chyba charakterystyczny obraz pioniera rysowany w twórczości przede wszystkim poetyckiej lat 46-47.
Jeszcze raz oddaję głos pani Helenie Raszce.
Ja bym tutaj jeszcze nawiązała do tezy pani Nowakowskiej, Elżbiety Nowakowskiej. Ona postawiła tezę, że władze na tych ziemiach, które się nazywały wtedy odzyskanymi, władze właściwie decydowały o kształcie kultury, jaka tam miała zaistnieć i później jak ona miała się kształtować o tym. Władze miały swój założony model, który oczywiście miał służyć pewnym działaniom władzy. I literatura miała jak gdyby pomagać, prawda, podpierać, być ilustracją. No jest to w dużej mierze słuszne. A to było możliwe do zrobienia na Pomorzu Szczecińskim, dlatego że tutaj jednak nie było autochtonów z ich kulturą. W przeciwieństwie do innych, prawda, ośrodków takich jak Warmia i Mazury czy Śląsk. Przyjeżdżali tutaj ludzie z różnych stron, wprawdzie głównie z Wileńszczyzny, ze wsi, prawda, wiejscy. Nie ściągnięto tutaj Uniwersytetu Wileńskiego, co już też decydowało o pewnej słabości, już z góry o słabości kultury Pomorza Szczecińskiego. W tej wielkiej wieży Babel właściwie można było zbudować zupełnie nową kulturę. I to zależało to od tego, jaki tu się założyło model, jakiej kultury. Czy wysokiej, wielkiej kultury, opartej na najwyższych wartościach, czy też założyło się model kultury służebnej. Podejrzewam niestety, że nie twierdzę, że zawsze, nie twierdzę, że wszyscy, ale że zbyt często ta kultura miała być kulturą służebną. W ogóle kultura, ta literatura w tym też. Tak tutaj bym się zgadzała z tą tezą.
Sesja zmobilizowała także przedstawicieli instytucji kulturalnych, biblioteki, prasy, radia. To też dała ona uczestnikom przedsmak integracji środowiska humanistycznego. Do wielu podjętych tam problemów powrócimy w cyklu prezentacji szczecińskiej nauki.
Cieszę się, że mnie tam zaprosili, cieszę się, że mogłam posłuchać tych paru referatów i że mogłam się zorientować, czy jest tam rzeczywiście paru zdolnych, ciekawych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, mają swoje zdanie, nie boją się go wygłosić, chociaż to zdanie jest przecież takie, może się wydawać kontrowersyjne, ono porusza tą zastaną wodę środowiska, prawda? Ona może wywołać bulgotanie bardzo nieprzyjemne, prawda? No jednak mają tą odwagę, to bardzo, bardzo cenię. Bardzo cenię właśnie takie odważne zdanie, takie przekorne. I to nie jest młodzieńcza przekora, tylko to jest przekora ludzi myślących. Tak mi się zdaje.